Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku...
Ty stara jesteś. I ja mówię, oj, w czuły punkt mój, bo ja już po 30 mówię, o to zabolało mnie.
Mam taką akceptację, że gdyby nawet przy kolejnym dziecku tak było, to chciałabym się zdecydować na to.
Poważnie. I ja mówię, nie no, ja w ciąży, Andrzej, ja mam 25 lat, ja nie mogę być w ciąży.
Na podcast Tato, no weź, zaprasza Radio Złote Przeboje.
Dzień dobry wszystkim bardzo pięknie, a dzisiaj w podcaście Tato, no weź, Miss Konina, druga wicemis Wielkopolski 2011, półfinalistka Miss Polski 2011, modelka, celebrytka, aktorka, mama Fryderyka, Marcela Leszczak, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło, nie przypuszczałam, że mnie w taki sposób przedstawisz, naprawdę.
Ale zobacz, na końcu mama Fryderyka, a powinno być chyba na początku, czy nie?
Myślę, że na ten moment chyba na samym początku.
To jest to, co cię definiuje teraz?
Tak, myślę, że tak to mnie definiuje z racji tego, że Fryderyk jest jeszcze małym dzieckiem. Myślę, że jak będzie dopiero starszy, będę mogła coś przed jego, przed byciem mamą, coś innego wrzucić
Fryderyk
sobie.
Ma teraz 6?
5 lat.
Jeszcze szóstka nie...
Tak, jeszcze nie.
To jest wymagającym maluchem cały czas, prawda? Chociaż już takim kumatem, jak to nazywam, bo dziecko mniej więcej od 3 roku życia staje się dzieckiem kumatem.
Tak, znaczy myślę, że każdy wiek jest wymagający, natomiast Fryderyk jest w ogóle bardzo wymagającym dzieckiem i bardzo przebojowym i staramy się czasem z Michałem go tak okiełznać, tak go wyciszyć i zastopować, bo bardzo, że tak powiem, nie powinnam już o swoim dziecku tak mówić, ale jest bardzo trudnym.
Okej. Okay.
Dlatego też się jeszcze nie zdecydowaliśmy na kolejne dziecko.
To teraz czekaj, najpierw pierwsze pytanie w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, a potem w nawiązaniu do drugiej części twojej wypowiedzi. Trudnym dzieckiem, czyli?
Czyli Fryderyk... Nie wiem, czy pewne rzeczy mogę mówić,
w tym
ale...
W podcaście tutaj my słyniemy ze szczerych rozmów, naprawdę. To jest tak, jakbyśmy siedzieli przy kawie, masz wodę, ja mam wodę, więc tutaj sami wspaniali ludzie nas słuchają, sami wspaniali goście się pojawiają, także śmiało, to jak wiesz.
To tak, Fryderyk jest bardzo śmiałym dzieckiem, aż czasem za śmiałym dzieckiem i próbujemy go tak właśnie przystopować, że są pewne granice, że nie można tych granic przekraczać. A jeszcze w ubiegłym tygodniu Fryderyk wyszedł sam na scenę, gdzie było 2500 publiczności... Już nie pamiętam miejscowości, ale Michał grał tam spektakl, The Strings. I w przerwie weszliśmy na backstage, a Frysio wyszedł na scenę i zaczął śpiewać.
Wspaniale.
I poruszył cały tłum, bo sobie podklaskiwał, śpiewał i poruszył cały tłum i ci ludzie zaczęli mu klaskać, bić brawo. Wyobrażasz sobie, i ja po prostu mówię, jaki on jest pewnym siebie dzieckiem.
Bo patrzy na tatę, który bywa na scenie i to jest dla niego naturalna przestrzeń, słuchaj. Być może tak to będzie działało teraz. Chciałabyś, żeby on wszedł w tę stronę?
Wiesz,
ten świat show biznesowy, tak dobrze wam znany świat, który niestety nie jest wyłącznie pastelowy, ale także ma wiele odcieni szarości.
Tak. Znaczy myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Ja wiem, że dużo rodziców zaczyna karierę swoich dzieci od wczesnych lat. Próbuje to dziecko tak już jakby przyzwyczaić do kamery, do publiczności. Ja jednak wolę, żeby Fryderyk, znaczy nie mówię, że to jest złe, ale ja wolę, żeby Fryderyk miał takie typowe dzieciństwo na podwórku, gdzieś z przedszkola idziemy na plac zabaw, ma kolegów, ubrudzi się, wracamy. Tak jednak wolę, żeby było na ten moment. Znaczy teraz powiedział, że nie chce pracować on w Żabce, bo dotychczas chciał mieć Żabkę i w Żabce pracować.
Teraz
chce być aktorem jak tata. Mówi, zmieniłem zdanie, teraz chce być aktorem. I teatralnym aktorem. Jeszcze lepiej, więc w teatrze chcę grać. I jeżeli pewnego dnia powiem, mamo, chciałbym zagrać w filmie, no to może go wezmę na casting, czy do agencji go dziecięcej jakiejś.
Ale sama go nie wypychasz delikatnie tam.
Nie.
Bo jest fajny casting, tutaj spróbujmy delikatnie, małymi kroczkami.
Wiesz, łatwiej byłoby na pewno, jak Michał sam gra w serialu i, że tak powiem, ma te znajomości i można byłoby to pewnie jakoś tak podciągnąć pod Fryderyka, ale nie jest to moim celem. Ja też nie przelewam na Fryderyka jakichś swoich niespełnionych ambicji i
Ja chcę, żeby on był dzieckiem. Czas na pracę, na zarabianie przyjdzie na pewno. Wiadomo, pewnie jakbym teraz jego karierę zaczęła, to by pewnie ta machina nabrałaby prędkości.
Założyłabyś mu konto na Instagramie, rozpędziła to konto, albo na TikToku konto na przykład.
Ja chciałam założyć konto na Instagramie. Nawet założył, mówię, usuwaj na razie. Nie, na razie ja właśnie stawiam na takie dzieciństwo, jakie ja miałam, czyli bardzo beztroskie, gdzie nie muszę jechać na ten plan, pracować. Chociaż gdyby on wykazywał zainteresowanie i lubiłby to, to spróbowalibyśmy. Ale na ten moment kończy się tylko na słowach, tak?
Żeby nie być gołosłownym, bo obiecałem, że wrócimy do drugiej części twojej pierwszej wypowiedzi. Ja wiem, że się trochę zakręciliśmy teraz.
Tak.
Powiedziałaś, na razie nie decydujemy się na drugie dziecko.
Tak.
Musimy to zweryfikować, słuchaj, bo jeżeli się otworzy internet i wpisze się Marcela Leszczak w internet, to wiesz, co wyskakuje?
Nie.
Nie?
Nie, nie.
Marcela Leszczak jest w ciąży.
Naprawdę?
Marcela Leszczak będzie miała drugie dziecko. Marcela Leszczak ciąża. Imię dla drugiego dziecka wybrane.
Niesamowite.
No.
Ale wydaje mi się, że się jakoś to media przekręcają z racji tego, że często moi obserwatorzy pytają mi się, kiedy będzie kolejne dziecko, czy będę w ciąży. I nawet jak widzą u mnie przejedzony, zaokrąglony brzuszek, to wyobraź sobie, że oni podejrzewają ciążę.
Czyż to nie jest straszne? Masz zdjęcia?
Czy ciąża,
prawda?
Śmieszne to jest, wiesz. Znaczy, mnie to bawi, bo ja mam dziecko, urodziłam bez problemu, ale są kobiety jednak, które nie mogą mieć dzieci. I takie pytanie, celuje się, no trzeba wiedzieć, kogo można tak zapytać. Dla mnie jest okej, a ja wiem, że inne kobiety nie mają takiej wyrozumiałości, bo przeszły ciężko ciążę, in vitro. I poród był też bardzo długi, ciężki, więc jakby dla mnie luz. Ja w ogóle mam dystans do wielu rzeczy.
A to będzie to drugie, czy nie będzie? Macie w planach?
Mamy w planach, znaczy ja mam w planie, nie wiem czy Michał, muszę się go zapytać, ale on przy pierwszym dziecku mi się nie pytał, więc jakby to wiesz, teraz moja kolej go nie poinformować.
Dobra, to kiedy? Jak jeszcze Fryderyk będzie starszy? Macie jakiś taki plan, że nie wiem, pierwsza klasa podstawówki, czy nie? Czy
nie,
na
razie o tym nie. Na razie to staram się tak troszkę wyciszyć ten temperament Fryderyka. Z czego to też wynika? No wiadomo, z osobowości, bo powiedziałam, że jest trudnym dzieckiem, żeby to też rozwinąć, chcę powiedzieć. To wynika z tego, że Fryderyk obcuje dużo z dorosłymi ludźmi. I wyłapuje bardzo dużo słówek. I też nie chcę tego powtarzać oczywiście, bo to są takie bardzo bezpośrednie słowa. Nie tyle, że wulgarne, więc go uczymy cały czas, że pewnych rzeczy nie mówią dzieci, które mówią dorośli. O, na takiej
to jest
zasadzie.
Trochę hipokryzja ze strony nas dorosłych,
no,
prawda?
Racja.
Bo mówimy tak, nie wolno jeść słodyczy, a potem otwieramy szafkę tajemną taką, nie wiem, czy macie taką szafkę w domu.
Mamy. I mamy na wyciągnięcie ręki jeszcze.
I jemu nie wolno, a my tam gdzieś po cichu skubiemy te słodyczy. Chipsów dzieciakom nie, ale wieczorem, prawda?
Tak.
Jesteśmy hipokrytami, skończonymi hipokrytami.
Tak.
I tak samo z tym słownictwem.
Dokładnie.
Używacie, przeklinacie w domu, założę się, każdy z nas to
no
robi.
No oczywiście, że
a jak
tak.
dziecko przeklnie, to...
A artyści, jeszcze taki bogaty język, nieraz idzie.
Rock and roll, wiadomo.
Tak. A Frysio jeszcze jest ciekawy, jak zwraca nam uwagę, że to jest nieładne słowo, albo mówi, tak się nie traktuje dzieci, tak się nie mówi do dziecka, takie no różne, różne słowa.
Wspomniałaś kwestie porodów traumatycznych. A jak to u ciebie wyglądało?
Trudno mi porównać do innych porodów, no bo to kobieta wie najlepiej, jak to przeżyła. Ale mój poród, Frysio przyszedł na świat poprzez cięcie cesarskie, więc jak król się wyłonił. No i
ale bo tak chciałaś? Czy
tak chciałam. Okay. Tak chciałam. Wcześniej tak było planowane, więc tak finalnie chciałam. I kolejne dziecko pewnie też chciałabym poprzez cięcie cesarskie, bo to jest bezpieczniejsze dla dziecka. W tamtym momencie myślałam o dziecku. Sama ciąża też przebiegła naprawdę...
Ale poczekaj, a miałaś tak, że po tym porodzie cesarskim dochodziły do ciebie takie szpile kobiece, ej, ty nie urodziłaś tak naprawdę, bo jak rodzisz przez cesarskie cięcie, no, to...
Oczywiście, że tak miałam, że to nie było skurczów, że dziecko nie było w jakiś sposób odpowiedni dotlenione, że nie mamy bliskości, bo on nie przeszedł właśnie tą drogą, tylko inną drogą. I nawet są suplementy diety dla dzieci, które przyszły na świat poprzez cięcie cesarskie. Wyobrażasz sobie, jakby to była ogromna różnica, że tą bliskość trzeba zbudować, jak dziecko zostało przez cięcie cesarskie właśnie powiedzmy urodzone.
A to były komentarze od bliskich, czy z internetu bardziej?
Nie, internet.
Ale... Inne mamy ci wytykały cię, pokazywały palcem, wytykały, mówi, zobaczcie, to jest ta, co poszła na łatwiznę. My się męczyłyśmy przez 12 godzin, a ty co? celebrytka przyszła, zapłaciła, ale i miała. Nie?
Też nie wiedzą, jak cięcie cesarskie boli, bo to i tyle warstw skóry, mięśnia, wszystkiego się przecina. To jest operacja, a po operacji wstajesz i musisz funkcjonować od razu. To kobiety też, te, które miały naturalny poród siłami natury, to nie mają pewnie do końca wyobrażenia, ale myślę, że jedno i drugie jest naprawdę ciężkie, jest czasem traumatycznym przeżyciem, ale kiedy dziecko już się pojawia na świecie, to wynagradza wszystko. Każdy jeden trudny.
Wynagrodziło od początku, bo ten początkowy etap macierzyństwa, rodzicielstwa też nie jest łatwy i kolorowy.
No ja muszę mówić całą prawdę, bo wiem, że kiedyś tu się pojawi Michał i on też powie całą prawdę.
Okej, zweryfikujemy dokładnie.
Zweryfikujemy, więc pierwszy rok był taki, że po prostu na kryzysie lecieliśmy strasznym i związkowym tak samo. I wiemy, że wiele związków to przeżyło, jak pojawiło się dziecko, mieli kryzys taki...
Przez dziecko, tak? Przez to ciągłe niewyspanie.
Z powodu dziecka właśnie tak. Jakby nie samo dziecko było powodem, ale to niewyspanie, jakaś różnica zdań, że nie moczymy uszek, że śpimy na boczku, no nie podkładaj tego noska, przecież żyje. Takich, no dużo takich różnych rzeczy było. No, albo jeszcze kwestia podnoszenia, aha, bo Michał podnosił tak z pozycji leżącej, jakby to powiedzieć też słuchaczom, żeby zrozumieli, z plecków. Tak. Odrywaliśmy dziecko,
a
główka pupa.
Na bok, bo się naczytałaś,
dokładnie,
że...
Dokładnie. Michał, ja brałam główka pupa, Michał pod paszki, a okazało się, że żadne z nas nie miało racji się kłócić. Poszliśmy do fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta powiedział, że się dziecko zawija na rączkę. Tak. I jeszcze pleckami do klatki piersiowej się nosi dziecko. To już w ogóle mówimy, okej, to chyba musimy przystopować, bo chcemy być zbyt idealni. A kiedyś nam ksiądz znajomy powiedział, że możemy być jedynie wystarczająco dobrze. Więc wtedy odpuściliśmy, ale ten rok był katastroficzny dla nas. Ja mogę też powiedzieć, że miałam tak zwanego baby bluesa, taką depresję poporodową. I miałam poczucie, że już będzie tak całe życie, że będę już tak cały czas zmęczona, cały czas niewyspana, że będę niewykąpana. Kiedyś mi Michał powiedział, śmierdzisz wymiocinami.
Oj.
No jak poulewało się dziecku jakoś.
Ale to tak powiem ci szczerze, nie owijał w bawełnę.
Nie,
mógł powiedzieć, kochanie, może byś wzięła prysznic, bo a śmierdzisz wymiocinami.
Tak,
wy taką szczerość macie w związku, naprawdę? Tak, tak.
Tak, mamy taką szczerość, ale to też powiedział w formie żartu, okay, na pewno, okay. Więc dla mnie to, ja przyjęłam to na klatę, okej, idę wziąć prysznic, ale też było tak, że Michał bardzo dużo wyjeżdżał, go nie było, ja byłam głównie sama z tym dzieckiem przez ten pierwszy okres. No i po 9 dniach trafiliśmy też do szpitala, wyobraź sobie, bo przegrzałam dziecko. Tak nakrywałam, no byłam tak nadgorliwa, nakrywałam, mierzyłam temperaturę, palec pod nosek. Wiem, że przy drugim już tak nie będę.
Zwariowałaś totalnie.
Ja bym się wykończyła. No, byłam sama jeszcze w tym domu i po 9 dniach trafiłam na oddział neonatologiczny. No i mi powiedzieli, no dziecko nie ma teraz temperatury, ale zostaniecie na obserwacji. Więc ten okres, mówię ci, idzie bardzo na głowę. Wiem, że nie ja jedyna miałam tak, a z dużą ilością kobiet się też dzieliłam, że można zwariować przy tym pierwszym dziecku.
To co mówisz, ten model rodzinny, model pracy, kiedy jedna osoba wyjeżdża, bo pracuje, druga osoba, mama, zajmuje się dzieckiem, to też no niestety rodzi konflikty, bo Michał pewnie wracał do domu, chciał ci opowiedzieć o super spektaklu, o premierze, o tym jak fajne dni, on miał mnóstwo emocji, a ty, mam wrażenie, popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale myślę, że taki schemat pewnie też u was był, że on wchodził, a ty już od razu chciałaś mu całą złość, którą miałaś w sobie i frustrację wrzucić. I tu jest najtrudniejszy moment, jak to wszystko pogodzić, prawda?
Wiesz co, tak, jeszcze do tego wszystkiego Michał wracał zmęczony.
A, tak.
Także to jego zmęczenie, ja myślałam, że przejmie Fryderyka, ale też nie do końca chciałam, bo ja jak prawdziwa taka samica osaczyłam to dziecko, nie chciałam oddać, nie kazałam się dzielić, nie pozwalałam się dzielić z nikim, wiesz, chciałam ja tylko się tym dzieckiem zajmować i powiem ci, że miałam ogromne poczucie samotności przez ten okres. I rzeczywiście byliśmy na innych etapach, bo Michał pracował, chciał wrócić, czymś się podzielić. Ja dzielić się nie chciałam niczym, nawet dzieckiem. No bardzo się rozbiegały nasze drogi, ale nawet teraz z perspektywy czasu wiem, jak to był trudny okres, ale mam taką akceptację, że gdyby nawet przy kolejnym dziecku tak było, to się chciałabym się zdecydować na to. Bo wiem, jak dziecko to rekompensuje po kilku latach, że teraz Fryś jest 5-letni i jest super dzieckiem.
Tak, oddaje miłość,
super,
prawda?
Dzieckiem.
Tak. Ale widzisz, mówi się też ciekawe, że dziecko cementuje związek. Cementuje owszem, ale jeżeli...
ale są tam poddaję próbie.
Prawda, tak, jeżeli są tam jakieś pęknięcia, jeżeli fundament na przykład bywa z jakimiś rysami, to wtedy to dziecko jest w stanie te rysy pogłębić jeszcze i te pęknięcia.
Tak, myślę, że tak. No nasza...
Was umocniło?
Wiesz co, trudno powiedzieć, bo my byliśmy tak świeżym związkiem.
No tak.
I my znaliśmy się, już ci mówię, znaliśmy się 6 tygodni, a ja byłam w 4 tygodniu w ciąży.
No to szybko poszło.
Jak zrobiłam badania krwi, akurat tam jakieś tam randomowe badania krwi.
To był spontan jednym słowem.
Tak, i patrzę beta HCG, co to jest beta HCG, no. I 22 pisze do mojego teścia: słuchaj, Andrzej, mam beta HCG, coś tam 40.
A czemu do teścia? Jest lekarzem?
Jest lekarzem właśnie, z chirurgiem. I mówię, będzie wiedział, w czym rzecz, bo ja mówię, że tutaj hemoglobina, hematokryt, ale co to jest? To no. Ja się nie znam w ogóle. I on mówi, ty jesteś w ciąży.
Teściu się dowiedział wcześniej niż Michał?
Wcześniej.
No co ty?
Poważnie. I ja mówię, nie no, ja w ciąży, Andrzej, mam 25 lat, ja nie mogę być w ciąży. No mówi, nie, jesteś w ciąży. No i zadzwoniłam do Michała, mówię, Michał, jestem w ciąży. Michał był tak przeszczęśliwy. On się tak cieszył, wtedy prowadził imprezę charytatywną dla dzieci niepełnosprawnych. Już od 7 lat prowadzi w ogóle tą imprezę. I przyjechał do mnie z bukietem, a ja siedziałam z Cimikiem na klatce i tak płakałam. I mówię, ja nie mogę być w ciąży. No i jak widzisz, ja jestem 25 lat, modelka. Rozwiązałam z agencji, umowę z jedną agencją, idę do kolejnej agencji. Mówię, no życie mi się wali. No ale tak przegadaliśmy ten temat, mówimy, dźwig Biegniemy to razem. No, znaliśmy się tylko 6 tygodni, żadne z nas nie było siebie tak do końca pewnym. I nawet tak naprawdę tym okresem narzeczeństwa się nie nacieszyliśmy, bo zaraz była ciąża, czyli zakup większego auta, bo my mieliśmy mój stary mniejszy samochodzik, zakup mieszkania, bo mieliśmy moje mieszkanko maleńkie. Tak. Te wszystkie kolejne miesiące tak naprawdę poświęciliśmy na przygotowanie się do przyjścia na świat Fryderyka.
Nie było was, tylko byliście wy i ciąża.
Nie, w ogóle, tak prawda? Nie było tego narzeczeństwa, nie mogliśmy się cieszyć, wyjeżdżać, bo cały czas było to dziecko. Ale pojechaliśmy na pielgrzymkę, chodziliśmy na kolanach do Izraela, wymodliliśmy Frysia tak, że po prostu do końca życia tak go wymodliliśmy.
Czujesz, że to jakaś jest więź silniejsza od ciebie? Że jakaś siła oddziałuje na was i że to wszystko, ten splot wydarzeń jest dziełem?
Wierzę, że jest jakaś siła na pewno i coś też zadbało o to, że Frysio się na pewno urodził w zdrowej rodzinie, w trzeźwej rodzinie, bo wtedy Michał też był trzeźwy o 2 lata i to był jego pierwszy związek na trzeźwo tak naprawdę. I to on też się mierzył z takimi nowymi emocjami dla niego. No nagle uczucie miłości na sucho, no jak to przeżyć?
Pępkówki nie było.
No istne wariactwo było na tamten moment dla nas, tak. Ale to fajnie, bo przeżyliśmy to razem. No to jest nasze. To było, tak, były takie góra, dół, góra, dół, ale to jest nasze.
Ciekawi mnie to, co powiedziałaś, że ty zawładnęłaś tym dzieckiem. To jest też coś takiego, co... jest jakiś pewien paradoks młodych mam, mam wrażenie. Bo tak, z jednej strony chcą mamy, nie chcę mówić chcecie, ale mamy chcą, żeby cały świat im pomagał, żeby partnerzy byli zaangażowani, prawda? Pewnie też tak miałaś.
Tak.
A z drugiej strony, ja wiem lepiej. Ty na pewno nie zrobisz tego tak dobrze jak ja.
Ojej.
Zostaw, to jest moje dziecko, ja wiem lepiej, jak je kąpać, tak jak mówisz, prawda? No,
tak.
No dlaczego? Dlaczego ojcowie są, wytłumacz mi, dlaczego ojcowie są dyskryminowani? Bo jeżeli weźmiemy tak zupełnie pragmatycznie do tego podejdziemy, okej, no kobiety mają instynkt, tego wam nie można odmówić,
tak.
Ale dlaczego nie dajecie nam być ojcami?
Wiesz co, nawet nie znam na to już odpowiedzi, bo bardzo często, ja też byłam w terapii przez długi czas, żebym po prostu...
Po urodzeniu, tak?
Po urodzeniu, 2 lata, bo chciałam też udoskonalić się jako rodzic, nie generować pewnych lęków na dziecko. Też chciałam się udoskonalić jako partnerka, żeby nie odbierać radości Michałowi bycia z ojcem. I Michał, na ten moment ja mam tak, jakby to dla mnie jest sukces, dla innych to pewnie normalne, że ja Michałowi daję Frysię, on leci do Dubaju i wiem, że jest super bezpiecznie i wiem, że Michał się super zaopiekuje dzieckiem, bo jest świetnym ojcem. Ale ja potrzebowałam czasu, żeby to zrozumieć. Bo wydawało mi się, że ja na tamten moment, że ja wiem lepiej, wiem więcej, bo dlaczego Michał miałby mi wiedzieć, skoro ja 9 miesięcy byłam w ciąży, ja mam lepsze wyobrażenie i tak naprawdę te wszystkie awantury przy kłótniach, przy podnoszeniu dziecka, przy noszeniu, przy drzemkach, przy karmieniu były po nic. Było stratą czasu, bo tak naprawdę żadne z nas nie miało wystarczającej wiedzy.
Podcast Tato, no weź, wspiera radio Złote Przeboje.
Wczesne macierzyństwo, powoduje, że tak jak powiedziałaś, tracimy niepotrzebnie dużo energii na sprawy błahe, na kłótnie o to, jak podnosić dziecko, jak je karmić.
Tak, ale zobacz, to myślę, że jest to za kolejne 20 lat będę sobie myślała, że te problemy, które mam na dzień dzisiejszy, nie były też żadnymi problemami. Tak. A jeszcze za następne 20, tak samo. Myślę, że to jest, że każdy musi coś przeżyć w swoim życiu. Ja to 6 lat temu też miałam wyobrażenie, że są inne problemy a teraz też jestem zupełnie innym człowiekiem, tym bardziej jak byłam 2 lata w terapii, to w ogóle czuję się jak nowonarodzona.
Pomogło? Posprzątałaś głowę?
Tak, bardzo, bo to głównie pracowałam nad sobą, przegadywałam pewne tematy rodzinne, bo to było tu i teraz, jakaś taka behawioralna, czyli nie grzebałam w przeszłości, bo nic takiego nie miałam, tylko obgadywałam to, co jakby nie było. No nie, no generalnie ciąża często zaskakuje ludzi, ale mnie zaskoczyła bardzo. Ja nie byłam totalnie przygotowana, ja nie chciałam być rodzicem. Ja kochałam tak swoje życie, ja byłam hedonistką, ja uwielbiałam sama ze sobą z taką...
Czyli nie wyobrażałaś sobie siebie jako mamy?
Nie, byłam zdrową egoistką taką, sama dla siebie, uwielbiałam długo spać, uwielbiałam pielęgnację, rytuały i nagle pojawia się mały człowiek i mi wszystko zaburza. Wszystko. I mnie to tak trachnęło, ja bardzo źle się czułam. Ja na ogół staram się mówić o pozytywach macierzyństwa, bo jednak chcę, żeby to miało taki pozytywny wydźwięk. Natomiast też uważam, że warto powiedzieć o tych negatywnych.
Szczególnie w tym miejscu.
Dokładnie, żeby inni zobaczyli, że każdy się z tym mierzy. Gwiazdy, celebryci, tak. Modelki, aktorki, każdy się z tym mierzy.
Świadomość tego, że coś ci odebrało twoje życie i już nigdy ci tego życia nie odda.
Dokładnie. Dokładnie. Miałam takie uczucie, ale teraz już umiem czerpać radość z tego. Teraz umiem się cieszyć.
Co było najtrudniejsze? To, że będzie ci trudno wrócić do zawodu na początku? Czy że stracisz tą swoją wolność? Czy wygoda będzie czymś tylko pięknym wspomnieniem?
Wiesz co, kurczę, ja myślę, że wszystko po trochu, że coś się dziecko... W pierwszej kolejności, że coś mogłoby się wydarzyć, zdarzyć dziecku, że nie wiem, no już nawet nie chcę wymieniać, ale że coś mogłoby się złego przydarzyć dziecku. Kolejne rzeczy to na pewno zawód, na pewno brak takiej swobody, że sobie wychodzę, o której chcę, wracam, o której chcę.
Śpisz do 9?
Oczywiście.
Do 8?
Jadę, kiedy chcę. No nie ma czegoś takiego, ale ja jakby człowiek żyje, funkcjonuje i się przyzwyczaja do zaistniałej sytuacji. Słuchaj, ja mam jedno dziecko, są związki, które mają kilkoro dzieci.
Dwoje, troje, czworo.
Oczywiście.
Monika Mrozowska też była u nas tutaj. Czworo dzieci, wyobrażasz
nie
sobie?
Sam, tylko troszkę ma, jedno to ma tak duże różnice wieku, że jedno...
Ale tak czy siak, podziwiam.
Nie,
pięcioro.
Tak, też znam przypadki. Dla mnie w ogóle pokłony, szacun, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ale widzisz, każdy jest inny. Są kobiety, które nie mają dzieci. Też nie będę imionami...
I też są szczęśliwe.
Oczywiście. I ja nie jestem kobietą, która uważa, żeby być spełnionym w życiu, trzeba mieć dziecko. Żeby wiedzieć, co to jest miłość, musisz mieć dziecko, albo radość, albo cokolwiek dziecko. Bo jakby... Wszystko kręci się całe życie wokół dzieci. Ale znam ludzi i związki, którzy nie chcą mieć dzieci. I ja też to w pełni rozumiem.
I są zadowoleni, mają 2 psy na przykład, albo jednego kotki. Psa, kotki. I
oczywiście.
Jest super.
Tak.
Ale to też jest takie polskie myślenie. Jeżeli chcesz być matką Polką, dziecko musi być. Tylko wtedy jesteś szczęśliwa, kiedy masz dziecko.
Jesteś kimś, spełniłaś, że zostało zasadzone drzewo, że ty urodziłaś, spełniłaś, jesteś prawdziwą kobietą teraz. Tak, chociaż czasy się zmieniają. Kiedyś 19-letnia kobieta była starą panną.
A
chociaż
dzisiaj?
Syn mi się ostatnio zapytał, mamo, co znaczy stara panna? A ja mówię, Frysio, gdzie to słyszałeś? On mówi, no gdzieś tam, już nie pamiętam. A on mówi, ja mu próbuję wytłumaczyć, stara panna to kiedyś była kobieta, która była niezamężna, ale to bardzo dawno, już się nie mówi tak. I cisza, tak może konsternacji, nie wiem. I mówi, mamo, a ty jesteś starą panną? I ja mówię, wiesz co?
No brakuje tam obrączki, prawda?
W zasadzie to jestem. No co ja będę kłamała? No jakby odpowiadając na pytanie, to jestem starą panną. Ale jakie to ma znaczenie teraz w tych czasach? Ja mam koleżanki 40-letnie, bezdzietne, niezamężne i są równie szczęśliwe, tak jak ja. Nasze drogi znajdują się w jakimś punkcie, że nie tylko kręci się to wokół dziecka mojego. Że jestem teraz ja i jest moje dziecko. I jesteśmy niezależnie dwoma jednostkami szczęśliwi.
A masz przestrzeń dla siebie? Udało ci się odnaleźć? Bo mamy też mają często z tym problem, że po porodzie dziecko tak bardzo zawłaszcza przestrzenią, że już nie mam miejsca, żeby wyjść z koleżanką na kawę na przykład.
Teraz mam, tak, no wiesz, 5-letnie
no,
dziecko
to już, przedszkola
tak,
pójdzie,
to już tak. Nie jest małe dziecko tak bardzo. No, tak. To jego do przedszkola na tam 6-8 godzin,
o
więc...
Jezu, to jest cudowny czas. 8 godzin w przedszkolu, Boże.
Jak poszedł pierwszy raz do przedszkola,
wspaniałe.
To ja mówię, nie, wyjątkowy, prawda? Wyjątkowy moment, muszę to celebrować.
I potem jest, szkoła już nie jest tak fajnie, naprawdę, bo moje chodzą do szkoły, wiesz, na różne godziny mają te zmiany jakoś tam.
Też
raz,
się tego
no
boję.
I 3-4 godzinki i one już są praktycznie w domu mogłyby być.
Tak, i wiesz, kto będzie przy lekcjach siedział? Ja. Ja będę siedziała, bo Michała nie ma, więc ja będę z Fryziem odrabiała.
Musi się podzielić jakoś tak, że on na przykład, nie wiem, on jest bardziej humanista, czy umysł ścisły? Ktoś musi matmę wziąć na swoje barki.
Kurde, powiem ci, trudno powiedzieć. My tak się nie dzielimy wiedzą na ogół.
Ten podział się sprawdza.
Michał ma znakomitą pamięć. On przeczyta raz tekst, ktoś mu, nie wiem, scenariusz nawet, niektórzy się uczą do serialu, Michał wchodzi na plan, przeczyta raz i powtarza. I to jest taka krótka pamięć. Powtarzy, później wylatuje mu, nie potrzebuje tego.
Fotograficzna pamięć. Aha.
No niesamowite.
Super.
On nawet jak story nagrywa, to przeczyta jakiś długi tekst, raz, drugi. I leci. Szok. No ale w wielu sztukach on też gra, w których ma główne role. I ciąg tekstów.
A powiedz, jakim on jest ojcem? Ojcem emocjonalnym, delikatnym? Czy ojcem, który jeszcze tam gdzieś z tyłu głowy ma taki wzór ojcostwa z poprzedniego pokolenia, trochę szorstkiego, trochę takiego wtłaczającego męskość, bo jednak macie syna. Wiesz,
tak.
Ten archetyp męskości się będzie pojawiał w waszym domu.
Wiesz co, Michał jest bardzo wrażliwym człowiekiem i ma dużo czułości dla Fryderyka, ale widzę, że stara się być taki stanowczy w sytuacjach, kiedy Fryderyk nie słucha, kiedy próbuje mną zmanipulować, rządzić mną.
Czy on jest tym złym policjantem w domu, Michał, tak?
Jak jest w domu, to tak.
Okay.
Jak jest, to tak. Wiem, że próbuje i to generalnie udaje mu się, ale wiem, że gdzieś tam w środku to on nie jest takim człowiekiem, który ma twardą rękę, mówi, że nie, patrz, dobra, wstawaj, zakładaj te skarpetki, idziemy, tak, podniesie głos do Fryderyka, bo czasem tak trzeba, ale wiem, że ma dużo czułości i wrażliwości do niego, takiej troski.
A pokazuje tę troskę, czy chowa ją, bo ktoś mu kiedyś powiedział, że to jest niemęskie.
W takich sytuacjach kryzysowych, kiedy Frysio nie słucha, to Michał też zmienia postawę, ale na ogół to dużo buziaczków, dużo przytulasków, dużo zabawy. Ja nie lubię się bawić. Nie wiem dlaczego. Ze mną się tata bawił na przykład, a ja jakoś tak nie lubię, ale Michał za to lubi się bawić, więc jak ja patrzę na nich oboje się bawiących, to dla mnie jest no miód na serce po prostu. Mi się tak miło robi. Także jest bardzo czułym, wrażliwym tatą, ale też trzyma rękę nad nim, no bo ja nie umiem być stanowcza na przykład.
Bo to jest twój kochany syneczek, no.
Tak.
Synność mamusi, słuchaj. No jak masz być stanowcza?
A z punktu widzenia Michała Frysio mną manipuluje, więc jakby ja mówię, okej, jak jest tak, mówisz, czasem mi mówi, Marcela, czy możesz wyjść za drzwi? Dobrze.
Ja biorę pasa, załatwię
zamykają
sprawę.
Się drzwi i tam,
oczywiście.
Nie, ryk taki, ja nie chcę tych skarpetek długich, bo nie umiem założyć. No i jest kłótnia, później idzie tylko tak jeszcze sobie szlochnie i już jest dobrze.
Czyli on jest od tych trudnych tematów,
tak.
Od trudnych rozmów.
Tak, ale mnie to cieszy, wiesz, nie jest super ojcem, kurde, naprawdę wymarzonym. Ma tyle, jest, wiesz co jest fajne? On umie zejść do poziomu Fryderyka, że potrafi być też taki infantylny, taki...
Michał ma w sobie trochę dziecka jednak, prawda?
Tak,
On jest takim trochę Piotrusiem Panem.
Tak, no Michał ma zaraz 44
no
lata.
Tak. Ale to jest akurat, mówię to pochlebnie, to nie jest to
ja
nie jest
wiem,
zarzut,
ja
tak.
Wiem, ale on potrafi być takim dzieckiem, takim... No nie, super, jak ja na niego patrzę, nawet trudno mi powiedzieć, bo ja z nim obcuję i to mi się wydaje już być normalne, ale teraz jak rozmawiamy, to ja widzę, że on jest naprawdę super, super ojcem. I sobie muszę to uświadamiać cały czas.
Michał, mam nadzieję, że słuchasz tego podcastu, jesteś super ojcem, padło tutaj.
No, będzie się cieszył na pewno za te słowa, ale ja mu to też mówię, on też o tym wie.
Wie o tym?
Tak.
O,
tak.
To też jest piękne, bo my chyba rzadko słyszymy. Generalnie.
Tak?
Wydaje mi się, wiesz co, nie, bo tak w tym natłoku obowiązków, analizując tak naszą codzienność, wydaje mi się, że jednak rodzice rzadko sobie mówią, jesteś dobrą mamą, jesteś dobrym tatą. Najczęściej, wiesz, te takie komunikaty są bardzo lakoniczne, takie na zasadzie,
tak,
słuchaj,
ja
pomóż
wiem.
Mi, zróbmy to.
Wynieś śmieci,
tak,
ogarnijmy
tak, tak,
to.
Tak, tak.
Tak, bo tak życie, tak, a rzeczywiście zatrzymać się i tak spojrzeć na drugiego człowieka i go tak docenić, ale to wynika właśnie przez ten pęd taki życiowy. Aha. Zresztą dużo rzeczy też normalnie jej nam się wydaje, że okej, no tak jest, bo on jest takim ojcem, no to czemu mam mówić, że jest super ojcem, jak jest takim ojcem, wiesz,
no. Co było, gdybyś miała na przykład wymienić najdziwniejszą rzecz, którą zrobiłaś będąc mamą? Coś takiego abstrakcyjnego, absurdalnego, albo rzecz, którą kupiłaś, bo mówiłaś, że zwariowałaś trochę na punkcie swojego dziecka. Coś ci przychodzi do głowy takiego?
Najdziwniejszą? Kupiłam kamerę do domu, jak miałam nianię. Widziała, że jest kamera i to dla bezpieczeństwa i ja tak naprawdę kilka razy spojrzałam na tą kamerę, bo wiedziałam, że ona wie, że jest kamera, więc jakby to już mi się wydaje, że jest normalne, znaczy normalne. Już nie jest takie zadziwiające, że ktoś ma kamery w domu.
To jest poza tym najlepszy sposób na sprawowanie kontroli. Nie potrzebujesz patrzeć, ale sama świadomość, że ktoś cię, to jest w podstawie państwa totalitarnego. Wystarczy, że władza cię obserwuje, a ty już będziesz się inaczej zachowywać. A robiliście casting na nianie? Był taki casting, że...
Nie, ale z agencji wysyłali nam różne nianie i nie mogłam znaleźć. Okazało się, że przyszła niania na godziny i na kilka godzin tak dorywczo i to została pani 62-letnia, wtedy teraz ma 65 lat, ukochana ciocia, medytuje, Frysia o 5 rano na Fuerteventurze brała do wody, szli do wody medytować. No tak naprawdę miała dużo miłości, czułości, wrażliwości na naszego Frysia. Cudownym człowiekiem jest, naprawdę.
To jest jak wygrana w Totka taka niania,
tak,
prawda?
Tak, no jak złoto.
Znasz taką nianię,
a Frysio był 13 dzieckiem podopiecznym, a pani Wiola wychowała 5 swoich dzieci. Także do dziś mamy z nią kontakt.
Masz namiar?
Tak, i mam namiar i do dziś mamy kontakt. Była na Frysia urodzinach i Frysio był teraz u niej na kilka godzin, więc jakby jest zawsze ta ciocia. Jest nasza ukochana.
Wy pokazujecie waszego syna w przestrzeni publicznej, prawda? Jakby nie chowacie jego wizerunku. Nie boisz się tego?
Czasem, wiesz co, zastanawiam się właśnie, czy to jest dobre. Jakby mniejszy nie pokazywaliśmy, bo myślałam, że wytrwamy w niepokazywaniu. No. A później tak bardzo chcieliśmy się podzielić tym, że to jest nasz Frysio i w ogóle on jeszcze jakby takie fajne rzeczy robił. To tak chciałam bardzo go pokazać, a to takie wrzucenie świątecznego zdjęcia, a Frysia rozmazana twarz, to się w ogóle mijało. Mhm. Więc mówię, dobra, wrzucamy z Frysiem. Ale jak były takie sytuacje, gdzie moja mama pojechała z Frysiem na przykład do Unijowa na termy albo do ZOO do Poznania, to ludzie poznawali Frysia. I mówi, o, to Frysio Koterski. Mhm. O, to Fryderyk, to jest syn Koterskiego. Albo jeszcze, byłam kilka dni temu w Blue City na bawialni i mama też mówi, o, to Frysio, znamy cię z Instagrama. Ja sobie myślę, o, i to jest, idzie w takim kierunku, no
i
bo...
Czy to jest fajne, czy to jest niebezpieczne?
Fajne, myślę, że tu nie ma nic fajnego, a za tym mogłyby iść jakieś niebezpieczeństwa.
Bo ktoś może mu zrobić krzywdę, bo was nie lubi, bo wam zazdrości.
Tak, no. Ale często to są takie przypadki i myślę, że nawet jak dzieci nie pokazuje, to różne niebezpieczeństwa czyhają za rogiem. My jako osoby publiczne chcieliśmy się dzielić naszą radością i to doszło do tego, że po prostu pokazujemy Frysia razem z nami.
Naturalnie wyszło po prostu.
Tak, naturalnie to wyszło. No na pewno myślimy o tym, że mogłoby być to niebezpieczne, ale... Znaczy mamy z tyłu głowy, ale...
Ale jak płacze, to go nie pokażesz. Jak będzie płakał, nie nagrasz filmiku i nie wrzucisz go do sieci.
Nie, jeszcze tak nie zrobiłam, ale może czasem powinnam, jak on mnie od gadziny wyzywa. Ty gadzino, nadepnęłaś mnie! I on takie słowa śmieszne zna. Albo stara panno.
Gadzina, piękne słowo, ty gadzino, prawda? Jakże staropolskie, ty gadzino, prawda?
Tak, ale od starej panny też wyzywa. Ja mówię, wczuły, albo ty stara jesteś. I ja mówię, oj, wczuły punkt mój. Bo ja już po 30 mówię, o, to zabolało mnie.
Słuchaj, to kiedy to drugie dziecko?
No, myślę, że chwileczka jeszcze.
Jeszcze chwileczkę.
Jeszcze tak okiełzna Frysiunia i tak myślę, że może nie będę rzucała terminami, bo wiesz, jak to jest. Myślę, że po naszej rozmowie znowu będzie Marcela, tak. Planuje ciążę.
Już jest
albo
gotowy,
Marcela
tak.
Jest w ciąży.
A imię wybrane już?
Tak. Mogę powiedzieć, no. Bo to będzie mi miło nawet, jak ktoś będzie chciał dać takie imię. Dla dziewczynki Gloria, a dla chłopca Maurycy.
Maurycy.
Tak, tak sobie wymyśliłam.
No
i
ciekawe.
Będzie w każdym imieniu R, czyli tak jak ja, Marcela, Fryderyk. No trudne, Fryderyk. Fryderyk ma problem z podpisaniem się w ogóle. Te R z brzuszkami
to dużo
ciężkie.
R, tak. To co, jak jest. Będzie druga ciąża, wpadasz tutaj do nas jeszcze raz?
Z przyjemnością.
Umowa?
Tak, bardzo chętnie, ale jestem bardzo ciekawa też rozmowy z Michałem, jak się nałożą te nasze, wiesz, te nasze rodzicielskie doświadczenia, nie?
To mówimy w takim razie, tak jak w serialach, ciąg dalszy nastąpi,
tak.
Sprawdzimy wersję Michała za, mam nadzieję, kilka odcinków, jesteśmy tak. Już po pierwszym telefonie. Michał, zapraszamy cię gorąco.
No, będzie mi miło, jak przyjdzie. Zapraszamy, 3.
Dokładnie.
Ciąg dalszy nastąpi.
Dzięki piękne za dzisiaj.
Dziękuję ci bardzo.
To był podcast...
Tato, no weź!
Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja, do usłyszenia.
Wszystkie odcinki podcastu Tato, no weź znajdziecie na www.złoteprzeboje.pl i na platformach streamingowych.